Wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Jutro nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Rady do spraw nowej konstytucji przy prezydencie RP. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową konstytucją. Do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM. Tłumnie i głośno, ale spokojnie jest wokół PGE Narodowego w Warszawie, gdzie już o 16.00 rozpocznie się finał piłkarskiego Pucharu Polski między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy, który zapewni sobie udział w kolejnej edycji europejskich pucharów. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym maszcie w Gdańsku, znajdującym się na Górze Gradowej, uroczyście podniesiono dziś biało-czerwoną flagę. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy, turyści oraz rekonstruktorzy w historycznych mundurach. Kolejne informacje w Tok FM o 16.00.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Profesor Michał Rusinek jest gościem programu. Michale, chciałbym w tej części porozmawiać z tobą już nie o pani Wisławie Szymborskiej, ale o języku, czyli o rzeczy, którą także zajmujesz się od lat. Jesteś specjalistą od retoryki. Ja trochę nie wiem, co to jest współcześnie.
A to ja bardzo chętnie.
Wiem, że napisałeś o tym habilitację. Więc boję się, że to trochę potrwa, gdy będziesz nam to tłumaczył. Ale jesteś też członkiem Rady Języka Polskiego. To jest taka polska odpowiedź na Académie Française.
Nie do końca, bo nie mamy aż takich kompetencji.
Nie ma 40 foteli, masz szpadę?
Nie mam szpady i absolutnie nie. To jest zupełnie inna instytucja, raczej przypomina inną francuską instytucję, która stoi na straży samego języka i rzeczywiście na przykład nie dopuszcza anglicyzmów do języka francuskiego. Jak wiemy, komputer to nie może być komputer, tylko jest l'ordinateur po francusku. No my nie mamy takich kompetencji, natomiast oczywiście wtedy, kiedy do nas się zgłaszają jakieś instytucje i pytają, jak sobie poradzić z jakąś kwestią, czy to powiedzmy imienia dla dziecka, urzędy stanu cywilnego, czy to ustawodawca pyta, czy na przykład dana ustawa jest napisana po polsku i zrozumiała i tak dalej, albo na przykład ministerstwa, które wprowadzają jakieś nowe rozporządzenia dotyczące powiedzmy feminatywów, no to wtedy Rada się na ten temat wypowiada.
No tak, ale zajmujesz się językiem nie tylko z ramienia Rady, ale także jako autor napisałeś książkę o języku dobrej zmiany.
Tak. Wspólnie z profesor Katarzyną Kłosińską napisaliśmy.
Tak, z profesor Katarzyną Kłosińską i tam pada taka teza, która wydaje mi się ciekawa i przerażająca, mianowicie, że język dobrej zmiany to jest język totalitarny. Co to takiego?
To znaczy, za nim się kryje, za każdym językiem politycznym kryje się pewna wizja świata. Politycy przekonują nas do tej wizji świata, wprowadzając różne takie tak zwane oczywistości. Ja bardzo jestem uczulony na to, jak ktoś z polityków mówi, że to jest oczywiste, że i wtedy mówi to, do czego chciałby nas przekonać. Akurat język dobrej zmiany, tak zwanej, był bardzo, bardzo specyficzny, bardzo przypominał język zresztą PRL-u. Ja próbowałem znaleźć, akurat mówię ja, dlatego że to ja się zajmowałem tą warstwą retoryczną tego języka, a takimi językoznawczymi kwestiami profesor Katarzyna Kłosińska. Więc ja próbowałem znaleźć jakąś taką figurę retoryczną, która leży u podłoża tego języka, która okazała się dokładnie taka sama, jak figura retoryczna, która leżała u podłoża języka PRL-u. Tym językiem PRL-u zajmował się profesor Michał Głowiński swego czasu. Napisał książki na ten temat. Nie dał się już namówić na napisanie o języku dobrej zmiany, natomiast no, powiedzmy zrecenzował naszą książkę. I to jest figura antytezy, to znaczy świata podzielonego bez reszty na dwie części, bohaterów i zdrajców, czarne i białe, my i oni. To są takie...
Czyli takie budowanie antynomii, gdzie nie ma żadnego
nie ma niczego,
cienia szarości.
Nie ma szarości, absolutnie. To, co się udało zrobić po 89 roku w języku, to zaproponować inną figurę. Taką figurę, można powiedzieć, różnorodności. Pamiętasz pewnie taki wierszyk Ernesta Bryla, który towarzyszył programom wyborczym w 89 roku.
Tak,
jesteśmy wreszcie we własnym domu. Tak. Nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż. Była wersja druga, nie stój, nie czekaj, co robić, uciekaj. Ale ważny jest tutaj ten przymiotnik własny, dom jest własny. Prawda? Tutaj się jeszcze łączy z tak grubą kreską, mityczną oczywiście, bo ona nigdy nie padła w przemówieniu Mazowieckiego.
To oznaczała zupełnie co innego.
Oznaczała co innego, no ale linią zresztą była, nie kreską, wszystko jedno. W każdym razie to było takie myślenie, że oto teraz zapomnijmy, co nas dzieliło, spróbujmy budować coś, co będzie oparte na, i tu jest znów słowo, o którym już zapomnieliśmy, a które było ważne na początku lat 90., mianowicie konsensus albo konsens. Prawda? To znaczy, są takie rzeczy, co do których się różnimy, każdy z nas ma nieco inne poglądy, ale są niektóre rzeczy, takie części wspólne, prawda? Oczywiście zawsze powstaje pytanie, co z dyssensusem, czyli co z tym, co do czego się nie zgadzamy i który to dyssensus teraz nam się od czasu do czasu odbija czkawką. No niemniej jednak zaproponowano wówczas zupełnie inną figurę, no i figurę różnorodności właśnie. Jesteśmy wszyscy różni, ale spróbujmy jakoś się ze sobą dogadać. Figura antytezy w ogóle nie pozwala na to, żeby się dogadać. To, co się wydarzyło w 89 roku, było także swego rodzaju cudem językowym, ponieważ
tak, ale
ta
to
para
była sytuacja
oni nie została, że tak powiem, wywrócona. To znaczy, przeszliśmy tylko na te inne pozycje, prawda? My to oni to my. Tylko tak naprawdę stolik został przewrócony, inne reguły zapanowały, także reguły językowe. Natomiast to, co próbował zrobić PiS, nadal próbuje, no to nas właśnie podzielić na bohaterów i zdrajców, na tych, którzy stali tam, gdzie stało ZOMO, i tych prawdziwych, prawda? Czyli wprowadzili dokładnie tę samą figurę. Notabene wszystkie reżimy autorytarne albo takie zmierzające ku autorytaryzmowi posługują się właśnie takim samym, a w każdym razie bardzo podobnym językiem.
Ale czy nie masz takiej obawy, że to jest trochę tak, że ten krótki bądź co bądź okres po 89 roku, powiedzmy tak, do sprawy Rywina, to był jakiś przedziwny wyjątek.
Tak, to był cud.
To był cud, to był wypadek przy pracy. Mało tego, no ten język antytezy, jak go nazwaliście, obowiązuje nie tylko w krajach o skłonnościach autorytarnych. No to jest język współczesnej Francji, debaty publicznej. Też są my, oni. Właściwie trudno tam szukać jakiejś części wspólnej. Nawet gdy pada słowo republika, to tam od razu już niektórzy dostają szału.
No to tak jak w Polsce, jak pojawia się przymiotnik narodowy, prawda? Tak. On też wywołuje gulę.
No więc po pierwsze to był jakiś taki przedziwny cud, łącznie z cudowną wówczas klasą polityczną. No to chyba rzeczywiście zupełnie niezwykłe, gdy za kształt polskich przemian odpowiadali tacy ludzie jak profesor Geremek, czy Tadeusz Mazowiecki, czy tego formatu ludzie. Tak na ogół nie jest, no bo klasa polityczna rekrutuje się zupełnie z innych
środowisk.
No i wreszcie chciałem cię zapytać, czy od tego jest odwrót. To znaczy, czy myślisz, że możliwy jest jakiś taki scenariusz, że ten język antytezy przestanie być
zagrożeniem?
Znaczy głównym naszym językiem publicznej debaty, że może się stać coś, ja szczerze mówiąc nie widzę, co by to mogło być, co sprawi, że znowu staniemy się jakąś wspólnotą, znaczy nie mówię o jedności, ale o możliwości rozmawiania, bo ze zdrajcą przecież nie ma rozmowy.
Ja się boję, szczerze mówiąc, takich marzeń o wspólnocie, bo nas potrafi tylko jakby ujednolicić jakaś tragedia, więc, bo nawet nie piłka, nawet nie łączy nas piłka. Więc to nie jest coś, o czym ja marzę. Natomiast ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy my będziemy baczniej zwracać uwagę na język tych, którzy nami rządzą, to sobie jakoś poradzimy z tą sytuacją. To znaczy poradzimy sobie również z sytuacją polityczną, bez względu na to, jak będzie wyglądać świat. Dlatego, że jeśli uświadomimy sobie, że język antytezy jest w gruncie rzeczy bardzo prymitywny i że my potrzebujemy jednak czegoś innego i że świat nie wygląda tak, jak próbuje się nas do tego przekonać, jeżeli będziemy jednak, ty użyłeś określenia zdrajcy, jednak, no jeśli ktoś przekroczy jakieś granice, to powinien być usuwany moim zdaniem z debaty publicznej, z życia publicznego. Tego niestety w Polsce nie ma. Są wciąż tacy ludzie, którzy moim zdaniem nie powinni zabierać głosu publicznie i media nie powinny im również poświęcać uwagi, ale jeżeli uczestnicy tej debaty publicznej będą zachowywali jakiś elementarny szacunek wobec siebie, nie będą się również dehumanizować, bo to jest coś, co przy czym wszystkim nam, nie
ale ciekawe,
tylko im.
Mogłoby się to w ogóle stać przy tym... Do czego już
przy zaognieniu.
Znaczy, gdy słowo zdrajca stało się
słabym określeniem, prawda?
Dawnym huncwotem. No.
Nieomal, tak. No tak, to jest pewne niebezpieczeństwo, bo jak nam brakuje słów, to już wtedy przechodzimy do czynów. Ale może rzeczywiście przez chwilę tego zdrajcę ja bym schował, zostawił na jakieś inne, adekwatne rzeczywiście przypadki, a próbowałbym jednak doszukiwać się i raczej wsłuchiwać w głos tych, którzy nie posługują się taką retoryką ostrych antynomii i retoryką przede wszystkim dehumanizującą.
W waszej książce o języku dobrej zmiany można doszukać się też no właściwie biblijnej tezy mówiącej o tym, że język stwarza. To Bóg przy pomocy słów stworzył świat, a właściwie no, językiem się rządzi.
Oczywiście, że tak.
To jest główne narzędzie.
Ten, kto ma głos, ten tak naprawdę narzuca pewną opowieść o świecie, również produkuje mity. Mity potrzebne nam są do tego, żeby świat rozumieć, i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, ale to nawet nie jest bardzo biblijna teza, bo to jest taka teza, która towarzyszy już językoznawcom i filozofom języka od dawna, która mówi o tym, że język nie służy tylko do opowiadania o świecie, ale także ten świat stwarza, ma taką funkcję światotwórczą. No bo go na przykład od razu wartościuje. Mhm. No, nie ma takich neutralnych wypowiedzi o świecie, właściwie one nie istnieją. Niby tego się wymaga od mediów, ale to też, jak doskonale wiesz, jest praktycznie niemożliwe. No i ja bym chciał, żeby ta opowieść o świecie zostawiała słuchaczom, czy widzom, czy czytelnikom miejsce na ich aktywność, na ich interpretację, na ich ocenę. Zwróć uwagę, że to, co abstrahując od różnych absurdów, pasków w telewizji w czasach dobrej zmiany, to jedno było w nich zawsze obecne, mianowicie ocena, od razu wartościowanie. Tam nie było takiego komunikatu, pan X wykonał czynność Y, tylko tam było ten straszny pan X wykonał tę horrendalną, straszliwą czynność.
No tak, można powiedzieć, że to jest pierwszy rok dziennikarstwa, czyli właściwie... Taka najważniejsza rzecz, która dotyczy tego zawodu, żeby te dwie rzeczy oddzielać.
Tak, oczywiście. Natomiast tego nie było.
Wydaje mi się, że też przez to, jak zmieniają się media we współczesnym świecie, od tego nie ma już ucieczki. To znaczy, trudno sobie wyobrazić język jakiejś konsyliacji, jakiegoś właśnie szukania części wspólnych, no bo to jest...
No bo on jest nudny.
On jest nudny, tak.
My najbardziej lubimy, jak krew się leje i jak ktoś, ponieważ my jesteśmy jednak narodem rolniczym, kogoś zaora. Albo za orze.
Tak.
To wtedy jesteśmy usatysfakcjonowani. Ale ja wrócę do tego wysiłku interpretacyjnego, czy wysiłku krytycznego. My jesteśmy generalnie, i to mówię nie my Polacy, tylko my ludzie, jesteśmy leniwi. Jeśli ktoś nas zwalnia z jakiegoś obowiązku i robi coś za nas, to my bardzo to lubimy. Dlatego zresztą, między innymi, dlatego tego typu komunikaty, które od razu interpretują, które od razu podają ocenę faktów, są popularne. No bo po co ja mam się biedzić i zastanawiać, czy ten ktoś zrobił dobrze, czy niedobrze, co z tego wynika? Od razu mi to tak naprawdę mówią.
Ale powiedz szczerze, widzisz jakąś symetrię pomiędzy stronami politycznego sporu? To znaczy, wszyscy używają tego języka antytezy i mieszają informacje z komentarzem?
Nie. Symetrii nie ma. Oczywiście jest pewnie w jakichś takich przykładach skrajnych, natomiast zawsze wtedy, kiedy władza ma zapędy autorytarne, to wtedy pojawia się właśnie myślenie antytetyczne i pojawia się znika sama informacja, tylko jest od razu informacja zinterpretowana czy wartościowana. To jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich autorytaryzmów. Czy to prawicowych, czy to lewicowych zresztą. Natomiast myślę, że jeżeli możemy jeszcze mówić o czymś takim jak liberalne demokracje, to tam to, o czym mówisz, znaczy pojawienie się antytezy, jest pewnego rodzaju efektem pewnie też różnych rzeczy, pewnie lenistwa swego rodzaju. No bo taka wizja, że jesteśmy różnorodni, ale też staramy się być inkluzywni i traktować wszystkich na równi, jest utopijna, umówmy się. To nie jest też w naszej naturze. My gdzieś lubimy jednak, żeby wiedzieć, kto jest wyżej, kto jest niżej. Oczywiście sami chcemy być wyżej. Wprawdzie nie przyznajemy się do tego, że kimś pogardzamy.
Do którego plemienia należymy.
No i lubimy oczywiście należeć do jakiegoś plemienia i uważać, że to nasze plemię, to jest to prawdziwe. Pamiętam przecież, jak na jakichś wiecach Prawa i Sprawiedliwości krzyczano, tu jest Polska, ale też na wiecu przedwyborczym, przed wyborami 15 października, Donald Tusk też mówił, tu jest Polska. Muszę powiedzieć, że mnie się to nie bardzo podobało, bo Polska jest i tu, i tam, i trzeba mieć tego
świadomość. Czy jest pewna symetria jednak?
W tym przypadku była symetria. Ale nie, myślę, że na tego typu rzeczy trzeba po prostu uważać, kiedy się jednak reprezentuje tę stronę liberalną. Ale w ogóle ja bym zachęcał do takiej uważności językowej nas wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim wyborców przecież. Przede wszystkim nas, ludzi zwykłych i też nie tylko językoznawców, żeby zwracać uwagę na to, jak się do nas mówi.
Michał Rusinek, panie i panowie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za tę rozmowę. Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
Jak bardzo trzeba było pracować, by Polska weszła do Unii Europejskiej? Dlaczego wciąż warto być członkiem naszej europejskiej wspólnoty? O tym porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o godzinie 16. Zapraszam.
Reklama. Jestem w euro, okazji pełno.
Tu kupisz sprzęt,
na raty wniosą ci do chaty w euro masz.
Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
masz. Reklama.
Radio